Czy sprawa Marcina Kierwińskiego zaszkodzi Platformie Obywatelskiej w wyborach europejskich? Czy zaszkodzi rządowi Donalda Tuska? I czy w ogóle jest jakaś sprawa, skoro Marcina Kierwińskiego bronią nawet ludzie prezydenta Andrzeja Dudy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaznaczę, że rozmowa jest nagrywana w poniedziałek wieczorem, ponieważ jest wyjazdowe posiedzenie rządu.
Tak, zgadza się.
Panie ministrze, przejdźmy do tematów ważnych, chociaż zobaczymy, czy one są na tyle ważne, że się utrzymają, bo ważne tematy są takie, którymi żyjemy długo i żyć powinniśmy. No ale ostatnie dni majówka zaskoczyły nas, ponieważ doszło do pańskiego wystąpienia sobotniego w czasie uroczystości poświęconej strażakom. I czy pan podczas tych uroczystości, zapytam wprost, był pod wpływem alkoholu lub innych substancji?
Nie, panie redaktorze, mówiłem o tym wielokrotnie, mam na to stosowne dokumenty potwierdzające. W ogóle ktokolwiek głosi tego typu teorie, po prostu jest kłamie, wpisuje się w taką olbrzymią machinę hejtu, która została wytoczona przeciwko mnie. W sobotę, podczas uroczystości związanych z Dniem Strażaka, mieliśmy do czynienia, ja nie jestem, chyba nie jestem specjalistą od strony technicznej akurat, jeżeli chodzi o akustykę, mimo że inżynierem, ale nie akustykiem, mieliśmy do czynienia moim zdaniem z awarią sprzętu nagłaśniającego, która zniekształciła mój głos. Widać zresztą także, że mówiący po mnie pan premier Waldemar Pawlak miał bardzo podobny problem, z tym, że mógł już na ten problem zareagować, zatykając sobie jedno ucho ręką. To widać podczas jego wystąpienia, a mówiący po nim młodszy kapitan reprezentujący osoby promowane podczas tej uroczystości dostał nawet zatyczkę do uszu, żeby nie słyszeć tego pogłosu, który rozchodził się i przeszkadzał mówcom w wystąpieniu.
Więc Andrzej Duda występujący, czy też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, takiego problemu jak pan nie mieli.
Tak, to prawda. Nie wiem, w którym momencie pojawił się ten problem i nie jestem technikiem, panie redaktorze, w tym zakresie. Wiem, i to też widać na transmisji, że po pierwszych trzech słowach, które wypowiadam, zaczynam poprawiać mikrofon, bo widzę, że pogłos, który jest nienaturalnie duży, który po prostu zniekształca to, co mówię. Jest tak duża fala odbicia. Tym powinni zająć się specjaliści od dźwięku. Ja zajmuję się tym, aby wyjaśnić opinii publicznej, że problem w tym zdarzeniu nie był problemem moim, w rozumieniu takim, że nie wynikał z tego, co ja robię, wynikał po prostu z urządzenia. Wie pan, panie redaktorze, bo ta uroczystość to była bardzo długa uroczystość. To była uroczystość, która trwała prawie 2 godziny. Wcześniej na tą uroczystość przybyłem, zostałem przywitany. W asyście komendanta głównego Straży Pożarnej oddałem honory grobowi nieznanego żołnierza, tak jak jest to zgodne z ceremoniałem. Potem razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą wręczaliśmy nominację 3 nowo mianowanym generałom. Pan prezydent wręczał akty mianowania, ja natomiast wręczałem szablę. Każdy generał dostaje szablę. Wie pan, no, każdy może zobaczyć, jak się wtedy zachowywałem, czy jakiekolwiek, czy moje zachowanie było w jakikolwiek sposób dziwne. Więc ja tutaj jestem, zachowałem się tak, jak należy. Gdy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zareagowałem. Wydaje mi się, że to, co zrobiłem, pokazuje pewną moją pełną transparentność i chęć udowodnienia, że po mojej stronie wszystko jest w najlepszym porządku. Jest i było.
No właśnie, panie ministrze, no pan tutaj tłumaczył, czyli jednak problem jest. Problem jest duży, który może się położyć cieniem nie tylko na pańskiej karierze, ale na kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i w ogóle rządzie Donalda Tuska.
Panie redaktorze, problem, jeżeli chodzi o to, co się zdarzyło, oczywiście, że jest i też będę chciał wyjaśnień, dlaczego to coś takiego miało miejsce. Rolą polityka, który który w tego typu sytuacji jest pomawiany, szkalowany i hejtowany, jest udowodnić, czy też pokazać, jak bardzo nieprawdziwy i jak bardzo taki naganny moralnie jest ten atak. Ja to zrobiłem. Byłem na komisariacie policji, poddałem się badaniu alkomatem 00, pokazałem ten wynik w internecie zaraz po tym, jak ten wynik otrzymałem. Byłem także, o czym mówiłem dzisiaj rano, byłem także na badaniach krwi. I mam te wyniki badań krwi. To są badania bardzo jasno wskazujące, że po mojej stronie nie było żadnej tak zwanej niedyspozycji.
Pan tymi
Natomiast mieliśmy.
badaniami dysponuje? Ma pan je przy sobie?
Tak, ja mam te badania, mogę to panu pokazać, choć ja trzymam te materiały i mówię to bardzo jasno na procesy sądowe, które wytoczę tym osobom, które ten hejt wobec mnie nakręcały, bo ten hejt polityczny, ja wiem, jakimi metodami posługuje się PiS i inne przybudówki PiS-u, natomiast ten hejt narusza moje dobre imię i zamierzam się bronić, zwłaszcza, że wie pan, na tym hejcie cierpi też moja rodzina, a ona sobie na to nie zasłużyła, w jaki sposób politycy robią brudną kampanię na kłamstwie, bo to, co wyprawiają politycy PiS-u, to jest jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie oszustwo, jeden wielki hejt. Przyzwyczaili do tego, przez ostatnie 8 lat, teraz robią dokładnie to samo.
Żadna rodzina nie powinna cierpieć za nieswoje grzechy, tym bardziej nie wiadomo, czy to były grzechy, czy nie było grzechów, no ale przypomnę tylko, że Dariusz Joński ostatnio też zapytał publicznie Mariusza Kamińskiego, czy był pod wpływem alkoholu. Myślę, że to też bardzo uderzyło w rodzinę Mariusza Kamińskiego, ale zostawmy to, panie ministrze.
No nie, panie redaktorze, to ja proszę jednak o dość uczciwe powiedzenie tej sprawy, postawienie tej sprawy. Bo zapytanie kogoś, ja wie pan, rolą polityka jest być transparentnym i odpowiadać także na trudne pytania. Zapytanie żadnego polityka o tego typu sprawę nie jest jakąś ujmą na honorze tego polityka. Natomiast wie pan, rozpętanie kampanii hejtu wobec mnie. Podczas gdy ja przedstawiam konkretne dokumenty, jest już zabiegiem no, czysto politycznej nagonki politycznej. Ja w tej sprawie zachowałem się transparentnie. Ja nie uciekałem z sali, jak robił to pan minister Kamiński, tylko jak pojawiły się pierwsze wątpliwości, które zadawali internauci, i rozumiem po tym, w jaki sposób mój głos został zniekształcony. Wyszedłem do mediów. Do pana kolegów po fachu. Rozmawiałem z nimi, odpowiadałem na pytania. Każdy z nich może stwierdzić i każdy z państwa może stwierdzić, czy zachowuje się normalnie, czy nie. Wie pan, na tej trybunie, na której siedziałem, na której też była mównica, siedziały osoby, siedziało prawie, nie chcę, ale na pewno blisko 150 osób. Byli tam generałowie, szefowie służb. Były osoby, z którymi w świecie polityki różni mnie bardzo, bardzo wiele, bo na przykład ludzie z kancelarii pana prezydenta. I bardzo proszę zwrócić uwagę na wypowiedź pana ministra Siewiery, który siedział bardzo niedaleko mnie. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź pana marszałka Hołowni. No, wie pan, 2 godziny z kimś siedzi się na uroczystościach, to chyba ma się ogląd, jak ta osoba się zachowuje, czy zachowuje się normalnie, czy ma jakiś problem zdrowotny, czy inną niedyspozycję. Proszę, każdy z polityków PiS-u, który dziś kłamie, szkaluje, nakręca tą falę hejtu, mógłby zadać jedno proste pytanie osobom, które były tam. Były podczas tych uroczystości. Wszystko byłoby jasne. Natomiast oni, politycy PiS-u, wolą kłamać, wolą oszukiwać. Ja wiem, że im się nie mieści w głowie, że tego typu sytuacja mogła być winą nagłośnienia. Ja nie dziwię się, że im się nie mieści w głowie. Pewnie mają zupełnie inne standardy i pewnie w ich przypadku rzeczywiście coś takiego oznaczałoby coś, na co teraz sami wskazują.
Internauci pytają, po co pan jechał przez pół miasta na komendę na Malczewskiego, skoro miał pan bliżej inny posterunek, na przykład na ulicy Wilczej?
Panie redaktorze, no wie pan, jakbym pojechał na Wilczą, to by mnie pytali, dlaczego nie pojechałem do Pałacu Mostowskich. Wie pan, można mnożyć tego typu pytania wiele, wiele wiele dni, tylko że co one mają wspólnego ze sprawą. Pojechałem na posterunek policji, pojechałem do szpitala, poddałem się badaniom, wyniki są jednoznaczne. Wie pan, ja czytam w internecie ten nakręcany hejt i te tysiące nadzwyczajnych teorii, tylko mówię panu, że to jest po prostu nic innego jak zwykły hejt, nic więcej. Komisariatów policji w Warszawie jest bardzo wiele i oczywiście mogłem wybrać każdy inny, ale wybrałem akurat ten. Co to ma za znaczenie, mówiąc zupełnie wprost.
Jeżeli chodzi o ten druk, podobno sam pan wpisał swój wydruk z alkomatu.
Panie redaktorze, umówmy się, bo ja mam wielki szacunek do pana pracy, ale pan mówi coś takiego podobno. Proszę wybaczyć, ale to brzmi jakby ktoś poważny coś takiego powiedział. Jeżeli jakikolwiek polityk albo jakakolwiek osoba publiczna z imienia i z nazwiska powie coś takiego, to z tą osobą na pewno spotkam się w sądzie. Ja i tak z niektórymi z nich spotkam się w sądzie. Reaguję na to bardzo mocno, bo to jest coś, to już jest tak niewiarygodne kłamstwo, tak niewiarygodna bezczelność, że ja nie mogę.
Internauci o to pytają, bo widzą różnego rodzaju wątpliwości wobec na tym wydruku po właśnie badaniu z alkomatu. Kto ten wydruk wypełniał i czy on jest prawidłowo wypełniony?
Ale panie redaktorze, internauci mogą mieć tysiące wątpliwości, ale proszę wybaczyć, ja zrobiłem to, co do mnie należało. Poszedłem na policję i poddałem się badaniu. Mogę panu powiedzieć, że ten wynik badania krwi jest tylko jednym dokumentem, który ja mam. Mam także dokument, który jest protokołem badania stanu trzeźwości. Jest taki dokument, który też zbieram, jakby trzeba było iść do sądu, a pójdę do sądu z niektórymi hejterami. I tutaj wszystko jest jasne w tej sprawie i oczywiste. Proszę mi nie kazać odnosić się do różnych nadzwyczajnych teorii posłów PiSu, czy jakichś hejterów płatnych PiSu, czy ludzi, którzy byli na usługach PiSu przez 8 lat. Proszę nie kazać mi się odnosić do jakichś rewelacji niektórych parlamentarzystów, którzy znani są tylko z tego, że zmieniają partię jak rękawiczki i tworzą jakieś spiskowe teorie, bo to po prostu jest droga donikąd. Ja chcę zwrócić uwagę i chcę powiedzieć to bardzo, bardzo jasno. Polityk, który jest pomówiony coś takiego, ma jedną możliwość moim zdaniem. Ja się tym zawsze w swoim życiu publicznym kierowałem. Musi mieć szansę i powinien udowodnić swoją rację w tej sprawie. Ja tą rację udowodniłem w taki sposób, jaki to było możliwe. Pojechałem na komisariat policji, poddałem się badaniu, mam stosowne dokumenty, mam numer tego, jak to jest, liczba porządkowa rejestrze badań, mam pełen protokół poddania się temu badaniu, byłem w szpitalu, mam wyniki badań, mam epikryzę, bo byłem na SOR-ze, więc to jest zawsze też takie, no wie pan, jak przyjmują na SOR badanie parametrów życiowych, to wszystko mam, więc zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić i wie pan, mówiąc szczerze, nie zamierzam się więcej w tej sprawie tłumaczyć, bo zrobiłem więcej niż jakikolwiek polityk przede mną w tego typu sytuacji. Zachowałem się po prostu przyzwoicie, a z każdym hejterem, który rozkręca, kłamie, insynuuje coś, będę starał się, jeżeli to przekracza normy, spotkam się w sądzie. Wie pan, nie, żeby było jasne, bo już czytam te wpisy na mediach społecznościowych o tym, czy cały internet, to nie. Natomiast jest kilku polityków, którzy zachowali się w tej sprawie wyjątkowo obrzydliwie. Wyjątkowo wiedząc, że po prostu kłamią, głosili te kłamstwa, więc spotkam się z nimi w sądzie, tak.
Nie ma pan wrażenia, że to panu jeszcze bardziej zaszkodzi i nagłośni temat, jeżeli pan będzie pozywał tych, którzy pana krytykowali, czy też dziennikarzy, albo właśnie polityków?
Panie redaktorze, dziennikarze w tej sprawie zachowali się tak jak znakomita większość przynajmniej, tak jak powinni, to znaczy zadawali pytania, gdy temat został przeze mnie przecięty jednoznacznie, temat zniknął. Natomiast jeżeli mówi pan o płatnych pracownikach TVPiS z poprzedniej ekipy, ludziach, którzy zawodowo zajmowali się hejtem, to nie są dziennikarzami i dla mnie nigdy dziennikarzami nie byli. Nie byli, wie pan. Ja też rozumiem, że to ostrze ataku we mnie wymierzone jest tak ostre, tak mocne, dlatego że ja wielokrotnie piętnowałem patologię władzy pisowskiej, że jestem osobą, która nie zawahała się egzekwować prawo, kiedy dotyczyło to także ważnych byłych urzędników państwowych, więc wiem, że w obozie PiSu jestem osobą, która jest szczególnie atrakcyjna do hejtu i dlatego poddawany jestem takiemu hejtowi, ale wie pan, to nie zmieni mojej postawy. Ja PiS nadal będę rozliczał, będę pokazywał wszystkie te przekręty, będę zajmował się tym, co pisowscy propagandziści robili, natomiast wobec tych osób, które przekroczyły granice, niezależnie od tego, bo pan użył takiej formuły, czy nie nakręci to bardziej sprawy. Wie pan, ale w tej sprawie jest pewne poczucie przyzwoitości. Jeżeli ktoś zachowywał się nieprzyzwoicie, to przyzwoity obywatel ma tylko jedną drogę. Wystąpić się w tej sprawie na drogę sądową i wobec, ja analizuję to dokładnie z prawnikami i na pewno na koniec tego dnia pierwsze pozwy w tym zakresie się pojawią.
To będą pozwy, jak rozumiem, cywilne. Nie będzie pan korzystał z funduszy państwowych, żeby właśnie bronić się?
To nie będę korzystał w żaden sposób z funduszy państwowych. Oczywiście, że nie. Natomiast czy to będą pozwy cywilne, czy tak zwane prywatne akty oskarżenia, to jest kwestia rozmowy z prawnikami. Panie redaktorze, ja nie jestem prawnikiem. Ja tutaj muszę oddać się w ręce tych, którzy po prostu na tych kwestiach się znają. Te wpisy są analizowane. Tak jak powiedziałem, bo ja chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Panie redaktorze, co jeszcze polityk pomówiony w ten sposób może zrobić więcej niż ja zrobiłem? Tak, wie pan, to co się wydarzyło jest dla mnie osobiście problemem, dlatego że jestem głęboko przekonany, że i mam na to dokumenty, że nie wynikało to niejako z moich wewnętrznych zachowań, tylko wynikało z błędu natury technicznej. Jestem za to atakowany i w sposób naturalny staram się bronić, ale nie zamierzam, panie redaktorze, też to jest drugi program radiowy, w którym uczestniczę, ale też że myślę, że znaczy ja nie w tej sprawie nie zamierzam się już więcej tłumaczyć, bo ja całe moje zachowanie w tej sprawie wszystko tłumaczy. W tej sprawie zachowałem się tak, jak powinienem się zachować.
Panie ministrze, dwie kwestie na koniec, kończące ten wątek. Jacka Protasiewicza pan pozwie, Stanisława Tyszkę, Samuela Pereirę, Jacka Ozdobę?
Panie redaktorze, napisałem wczoraj na Twitterze, że będę informował dokładnie.
O informację pytam.
Mogę, ale proszę mi pozwolić, jak będę miał gotowe dokumenty, to będę informował, natomiast wszystkie te osoby, które pan wymienił teraz, ich aktywność multimedialna, bo niektórych to jest multimedialna, a na pewno jest analizowana przez moich prawników.
Panie ministrze, bo jest jedna wypowiedź, która mnie bardzo niepokoi i myślę, że nie tylko mnie, i ona chyba przekracza trochę też sprawę pańskiej aktywności, to jest Jacka Protasiewicza, wcześniej wicewojewody dolnośląskiego, polityka Platformy Obywatelskiej, człowieka, który nie jest anonimowy. Hej, Marcin Kierwiński, jeśli pośród tych osób jestem i ja, czyli tych, których pan może pozwać, to wyślij pozew, adres twoi ludzie ustalą w minutę, czekam. Jeśli jednak myślisz o seryjnych samobójcach, to odpuść, pewnie z nami wszystkich, oni znają mnie, nic z tego nie będzie, przez kolejną wtopę i już winka w Parlamencie Europejskim nie będzie. I tutaj zwracam uwagę na tych seryjnych samobójców, bo wie pan, no to jest albo przekroczenie miary, albo pan Protasiewicz wie coś, o czym my nie wiemy, a co powinien zgłosić wcześniej na policję. Czy pan może się do tego odnieść?
Wie pan, ja mogę się odnieść tylko tak, że pan Protasiewicz, z mojej perspektywy, patrząc na jego aktywności, ja w ogóle nie chcę się zniżać do tego poziomu dyskusji, który proponuje pan Protasiewicz, ale tak nie sposób chyba nie skomentować tego, że pan Protasiewicz powinien się zastanowić naprawdę nad wizytą u lekarza specjalisty, bo ta jego aktywność jest czymś w ogóle, brak składni, jakiejś logiki w tych wypowiedziach, jakieś próby insynuacji, to jest coś niesamowitego. Wie pan, nie mogę się odnieść, bo tutaj raczej lekarz specjalista powinien się odnosić.
Czyli ta kwestia seryjnego samobójcy to jest co? Sprawa, którą pan poseł sobie wydumał?
Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale trochę nie czuję się władny odpowiadać na to pytanie, bo ja nie wiem, o co chodzi panu posłowi Protasiewiczowi. Ja nie wiem, w jakim stanie psychofizycznym pisze, czy w jakiejś depresji, czy w jakiejś chęci zemsty. Nie mam kompletnie powodu, jak ta sprawa łączy się ze mną. Nie wiem, czy nie jest takim strumieniem świadomości pana Protasiewicza. Proszę mnie zwolnić z analizowania wynurzeń tegoż jegomościa, który zresztą słynie z tego, że w ostatnich miesiącach, a może, no tak, w ostatnich miesiącach jego wypowiedzi na Twitterze są raczej przedmiotem wielu drwin i dociekań, co mu się dzieje.
I jeszcze jedna kwestia, czy rok temu, 3 maja w Płońsku też miał pan problemy techniczne z nagłośnieniem, bo są też jest filmik z tego, jak brzmiał pan niewyraźnie.
Co, byłem 3 maja w Płońsku, bo zresztą bywam tam bardzo, bardzo często. Bywam tam na tych uroczystościach dość regularnie, to mój okręg wyborczy. I wie pan, nikt nie zgłaszał żadnych nigdy wątpliwości w tym zakresie, więc jakakolwiek próba jakiejś insynuacji po roku, wie pan, to są rzeczy. Ja w ogóle zastanawiam się, wie pan, jak my możemy sprowadzać dialog publiczny do czegoś takiego, że ktoś wycina jakiś filmik, jakieś 30-sekundówki sprzed roku i mówi, a coś było. Wie pan, można. Ja akurat w Płońsku dostaję bardzo dobre wyniki. Jestem zaprzyjaźniony z samorządem Płońska. Bywam tam regularnie. Naprawdę, jeżeli ktoś chce zapytać o moje aktywności w Płońsku, może to zrobić. Wie pan, jestem politykiem od 20 lat. Występuję medialnie bardzo, bardzo często, także u pana, wie pan o tym doskonale. Występuję w Sejmie, występuję na różnego rodzaju konwencjach, uroczystościach, wiecach, prowadzę kampanię wyborczą. Jestem raczej osobą, wszyscy, którzy mnie znają, raczej osobą, która bardzo mocno stroni od jakichkolwiek trunków. Raczej osobą, która nigdy nie miała z tym jakichkolwiek problemów. I wie pan, znaczy tego typu w ogóle analizy uwłaczają całej mojej aktywności publicznej i to jest po prostu, to są insynuacje nie na miejscu. Wie pan, że my pierwszy raz rozmawialiśmy ze sobą, no to było grubo ponad 10 lat temu. Jest pan wnikliwym obserwatorem życia publicznego. Wie pan, chyba sam może pan odpowiedzieć sobie na pytanie, bo możemy się w wielu kwestiach nie zgadzać i też wielokrotnie bywały między nami nawet dość ostre polemiki, ale sam pan może odpowiedzieć na to pytanie, czy próba przypisywania mi jakichś niegodnych zachowań podczas mojej działalności publicznej jest zasadna, czy nie.
Mogę tylko dodać jedną rzecz, ona nie będzie pewnie dla pana miła, że przez te lata, jak się znamy, nic się nie zmieniło i zawsze pan mówił niewyraźnie, no i raczej w radiu pan ze swoim głosem i dykcją pracować by nie mógł.
Panie, panie
Dlatego
redaktorze,
proszę
panie
nad tym
redaktorze,
popracować. Proszę
panie
bardzo.
redaktorze, ja chciałbym mieć dykcję najlepszych redaktorów prowadzących audycje radiowe. Oczywiście, że tak, to marzenie każdego polityka. Natomiast każdy z nas ma swoje niedociągnięcia, z którymi musi się godzić. Wie pan doskonale. I mogę chyba nieskromnie powiedzieć, mam bardzo wiele innych politycznych talentów, które doceniane są przez moich wyborców. Docenili to ostatnio w wyborach, gdzie rekordowy wynik w okręgu płocko-ciechanowskim udało mi się udało mi się osiągnąć. Nie każdy musi być śpiewakiem operowym, żeby w polityce robić dobre, przyzwoite, dobre dla mieszkańców rzeczy.
No właśnie, panie ministrze, ludzie na pana zagłosowali w wyborach parlamentarnych i teraz pan tych ludzi zawiedzie, kandydując w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego pan zostawia tak ważny urząd, jakim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji?
Ale dlaczego pan zakłada, że ja kogoś zawodzę w tym zakresie? Ja bardzo jasno mówię, że dziś kwestie polskiego bezpieczeństwa, czyli także to, czym zajmowałem się przez ostatnie 5 miesięcy, pracując po 12-14 godzin każdego dnia, żeby było jasne, każdego dnia tygodnia, chcę wykorzystać w sprawach zasadniczych także w Europarlamencie. Kwestią otwartą będzie na przykład kwestia ochrony granic Unii Europejskiej. Myślę, że mam po tych 5 miesiącach gigantyczny bagaż doświadczeń, także współpracy i bardzo sobie cenię ze Strażą Graniczną, z nową Komendą Straży Granicznej, którą chcę wykorzystać do tego, aby polepszać bezpieczeństwo Polek i Polaków. Wie pan, i ja to mówiłem jakiś czas temu też. My, jako siły prodemokratyczne w Polsce, jesteśmy na wojnie politycznej. Celowo używam tego przymiotnika politycznej. My jesteśmy na wojnie politycznej z PiS-em. Na wojnie różni żołnierze tejże wojny znajdują się czasami na różnych odcinkach frontu. Te wybory do Parlamentu Europejskiego są szalenie istotne. Mówił o tym Donald Tusk. Dziś podjęto taką decyzję. To była moja decyzja, też przedyskutowana bardzo głęboko z panem premierem Donaldem Tuskiem, że potrzeba osób, które zajmują się bezpieczeństwem, tematyką bezpieczeństwa, które znają się na tej tematyce, potrzeba w Europarlamencie. Stąd ta decyzja i mogę panu zapewnić i wszystkich moich wyborców, bo zresztą jestem z wieloma z nich w bieżącym kontakcie, także za pomocą social mediów. Jedno się nie zmieni. Czy będę tutaj w ministerstwie, czy będę w polskim parlamencie, czy w parlamencie europejskim, zawsze będę zabiegał o bezpieczeństwo Polski i zawsze będę tropił łajdactwa PiS-u i to, co wyprawiali przez 8 lat. I wie pan, ta ostatnia sytuacja, ten zmasowany hejt, który przecież nie jest przypadkiem, bo o ile mogę uznawać, że to, co się wydarzyło na placu Piłsudskiego, było przypadkiem wywołanym przez technikę, o tyle hejt, zorganizowana nienawiść na mnie nie była przypadkiem. Ona była kierowana przez ludzi związanych z PiS-em. I tym bardziej mnie to mobilizuje do tego, żeby wszystkie szwindle tej władzy tropić i rozliczać, i będziemy PiS rozliczać, niezależnie od tego, do jakich świństw się jeszcze posuną.
Panie ministrze, i na koniec proszę powiedzieć, do kiedy pan będzie sprawował urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji i kto pana zastąpi?
W tym drugim pytaniu, panie redaktorze, proszę wybaczyć taką standardową odpowiedź, ale ona jest jedyną, którą mogę udzielić, to znaczy to będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska. Ja jestem przekonany, że to będzie osoba, która będzie kontynuować to, co udało nam się zrobić przez ostatnie miesiące, że to będzie fachowiec i będę trzymał za niego mocno kciuki i będę służył mu też radą, jeżeli tej rady oczywiście będzie potrzebował. Pan premier zakreślił datę tej rekonstrukcji na 10 maja, czyli koniec tego tygodnia, a rozumiem, że wtedy przestanę być ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To trochę tak wracając do poprzedniego wątku. Wie pan, będę kandydował, będę walczył w wyborach europejskich, ale ja bardzo, było dla mnie gigantycznym honorem pracować w rządzie pana premiera Donalda Tuska, a zajmować się kwestiami zasadniczymi, bardzo ważnymi i zawsze, zawsze pozostaje jakiś taki niedosyt i taka łezka się kręci wokół, że to się kończy, ale moja kariera polityczna, jestem człowiekiem stosunkowo młodym, myślę, że jeszcze wiele rzeczy w mojej karierze politycznej przede mną.
Marcin Kierwiński, szef MSWiA, był Państwa i moim gościem. Koalicja Obywatelska, kandydat Platformy w wyborach europejskich, który już, jak rozumiem, więcej nie zamierza się wypowiadać na temat sobotnich wydarzeń.
Wie pan, znaczy nie zamierzam się z tego, tak jak powiedziałem, nie zamierzam się z tego tłumaczyć, bo wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, aby pokazać transparentnie, uczciwie, jak wyglądała sytuacja. Pewnie najzagorzalszych pisowskich hejterów nie przekonam. Natomiast myślę, że każdy może na podstawie danych, które pokazałem, wyrobić swoje zdanie i spokojnie czekam na ocenę wyborców.
Przypomnijmy, rozmowa była nagrywana w poniedziałkowe popołudnie, ale była nieautoryzowana i niepocięta. Marcin Kierwiński raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.